Najmilsi w Chrystusie Panu, siostry i bracia, chyba wszyscy znamy doskonale tę modlitwę, której chyba uczyliśmy się na egzamin do pierwszej komunii świętej, przykazanie miłości. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca, z całej duszy i ze wszystkich sił, a bliźniego swego jak siebie samego. Chciałbym chwilę zająć na zakończenie rekolekcji. Chciałbym wam tę chwilę zająć pierwszą częścią miłości do Pana Boga. Bo rzeczywiście, kiedy staniemy kiedyś na sądzie ostatecznym, to będziemy sądzeni z miłości. Nie z majątku, wykształcenia czy stanowisk, takich ludzkich osiągnięć tu na ziemi, choć ważne są te rzeczy dla tego, żeby urządzać życie jak najbardziej godne, wykorzystywać talenty, to zrozumiałe, tego nikt nie neguje. Ale istota jest gdzie indziej, miłość. Pan Bóg nie jest jakąś abstrakcją i nie wymaga od nas rzeczy abstrakcyjnych, niemożliwych, ale jak to przełożyć na konkret życia chrześcijańskiego, miłość do Pana Boga, bo słyszymy o tym nieustannie w kazaniach, przy innych okazjach. Otóż, moi drodzy, miłować Pana Boga możemy w dwojaki sposób. W sposób świadomy i w sposób nieświadomy. W sposób świadomy dzieje się to wtedy, kiedy ze swego życia poświęcamy czas tylko i wyłącznie dla Pana Boga. Tak jak teraz. Część z was przerwała odpoczynek. Część z was przerwała swoją pracę. Odłożyliście na później, jeśli to możliwe. Część z was tak sobie poprzestawiała zajęcia na dzień dzisiejszy, żeby tu o 9 na tę godzinę przyjść do kościoła na rekolekcję. To jest konkret. Nikt z was teraz nie rozmawia przez telefon, nikt nie bawi się komputerem, nikt nie czyta gazety. Jesteśmy na mszy świętej, słuchamy Słowa Bożego, część się spowiada. To jest czas wybitnie dla Pana Boga. Kiedy klękasz w domu do modlitwy, do pacierza, do różańca, czytasz Pismo Święte, to jest bardzo konkretnie czas dla Pana Boga. Przychodzisz na adorację, wydzielasz ze swego życia jakiś kawałek czasu. Dzisiaj wręcz trzeba wyszarpywać czas dla Pana Boga. Wszystkim nam brakuje tego czasu. I rzeczywiście to trwa walka o skrawki czasu. Tak jesteśmy zapędzeni mimo tych wszystkich nowoczesności, ułatwień, telefony, komputery, samochody. Kiedyś tego nie było i ciągle nam brakuje czasu. Chyba nie trzeba specjalnie uzasadniać, jeśli młody chłopak zakochany w dziewczynie chodzą ze sobą i mówi do niej: Halinka, nie mam kiedy się z tobą spotykać, bo wiesz, w poniedziałki późno wracam z pracy, we wtorki chodzę na siłownię, w środy na basen, w czwartki na kręgielnię, w piątki wyjeżdżam już z rodzicami na działkę, wracam późno w niedzielę i tak tydzień za tygodniem. No to mądra dziewczyna powie: chłopie, to jak my mamy się poznać? Jak nasza miłość ma się rozwijać? No będziemy tak obok siebie? No nie da się bez spotkania takiego bardzo osobistego. To jest takie oczywiste, że nie trzeba tego uzasadniać. Ale moi drodzy, te wszystkie praktyki nasze religijne, one są fundamentem świadomej miłości do Pana Boga. Te nasze modlitwy, które są pokarmem dla naszej wiary. Bo wiara, tak jak i miłość, jeśli nie jest karmiona modlitwą, sakramentami, Słowem Bożym, umiera, nie ma siły. To powiedzenie "jestem wierzący, nie praktykujący" robi zawrotną karierę. Ale to jest nieporozumienie. Bo to to jest tylko takie samo usprawiedliwianie swojego lenistwa czy wygodnictwa. A gdyby mąż przyszedł do domu podchmielony po alkoholu i żona robiłaby mu wymówki: no znowu piłeś, kochanie, ale ja jestem abstynentem. No jak abstynentem, jak jesteś po alkoholu? Kochanie, ale ja jestem abstynentem niepraktykującym. Coś z tego jest. Moi drodzy, miłość bez karmienia będzie umierała. Bez słów, gestów, bez przebaczenia, bez intymnego życia miłość będzie umierała. Tak samo i nie możemy dopuszczać do tego, by wiara kostniała, aż w końcu obumierała. Ale Pan Jezus powiedział takie słowa: nieustannie się módlcie. Nieustannie. Moi drodzy, a zwłaszcza panowie, proszę się nie denerwować. To nie chodzi o to, żeby całe dnie spędzać w kościele na klęczkach czy w domu wszystkie litanie, koronki, różańce. Nie, nie. Pan Bóg naprawdę jest realistą. Otóż nieustannie się modlić to znaczy przeżywać dzień w obecności Pana Boga. I temu służą między innymi tak zwane akty strzeliste. To, co popularnie nazywamy tak pięknie westchnieniem do Boga. Czasem ktoś odchodzi od konfesjonału i jeszcze w kratkach, przed kratkami: proszę księdza, ksiądz westchnie do Pana Boga, bo w czwartek mam operację, stąd moja spowiedź, komunia. Ksiądz westchnie, obiecuję. Westchnąć do Boga, czyli takie odruchy serca, myśli skierowane ku Panu Bogu. Jak to mówimy? Po swojemu. Ktoś czasem wątpi: proszę księdza, no ja nie jestem biskupem Zawitkowskim czy księdzem Twardowskim, obydwaj świętej pamięci. Ja nie potrafię układać modlitw, jakiejś poezji modlitewnej. Otóż, moi drodzy, naprawdę nie chodzi o poezję. Naprawdę nie chodzi o pięknie zbudowane stylistycznie zdania po polsku. Pan Bóg na to nie patrzy, tylko na to, co płynie z serca. Prośba, dziękczynienie, przeproszenie. Takich w naszym zapędzeniu codziennym, takich momentów mamy jednak mimo wszystko sporo. Stoisz w korku w samochodzie: Boże, dziękuję Ci, że zdobyłem tę piękną pracę. Czuwaj nade mną, Panie Boże, żebym szczęśliwie dotarł do celu. Przepraszam Cię, że tam się uniosłem wobec żony wczoraj. Proszę Cię, Panie, żeby ten syn się tam nie wplątał w złe towarzystwo. Takie sobie rozmowy o banalnych i niebanalnych rzeczach. Pan Bóg chce być jak Ojciec, który nas prowadzi przez każdą chwilę naszego życia. My nie musimy cały czas o Bogu myśleć, o czym za chwilę powiem, ale takie momenty samotności w kolejce na poczcie czy do kasy w supermarkecie, czy jesteś na spacerze, no, masz chwilę odprężenia w pracy: Boże, proszę, dziękuję, co Ci serce podpowie? Otóż, moi drodzy, to sprawia, że Pan Bóg nie jest dla nas tylko takim Bogiem urzędowym od niedzielnej mszy świętej i od rannego wieczornego pacierza. Nie trzeba się silić na piękne słowa, tylko to, co płynie z serca. Moi drodzy, kwiaty, jeśli są plastikowe czy z papieru czy materiału, one choćby kolorowiutkie, nie wiem jak, one nigdy nie będą miały tego uroku, co prawdziwe kwiaty. No nie wiem, czy kobieta by chciała dostać sztuczne kwiaty, plastikowe czy żywe. No chyba żywe jednak. Choćby nawet skromniejsze, ale żywe. Moi drodzy, bo to jest autentyczne, prawdziwe. Dziecko, jak zaczyna mówić, nie wiem ile tam latek mają dzieci, jak zaczynają mówić, pewnie w różnym wieku, ale dziecko, jak zaczyna mówić pierwsze słowa w swoim życiu, to najczęściej jakie? Mama. Tak. baba, dziadzia. Prawda? Mój kolega, jak chciał się pochwalić swoim synkiem, który już nie tylko chodził, ale i zaczynał mówić, woła go: powiedz, tata. Jeszcze raz. Ja tam nie mogłem się doszukać słowa tata. Taki dla mnie, przepraszam, był kocik dziecięcy. Ale dla ojca to było piękne tata. Mój syn. Wiesz, jak ładnie? Dlatego, że jeśli synek nieporadnie mówi mama, tata, to świadczy, że tata jest kochany, mama taka ważna. To coś więcej niż tylko nazwać mama, tata. Panowie, zwracam się do żonatych. A przypomnijcie sobie swoją decydującą randkę, jak prosiłeś swoją żonę o rękę. Czy ćwiczyłeś to przed lustrem tak jak aktor? Jak ona spojrzy, klęknę, dam jej kwiaty. Albo nie, powiem jej ten wiersz, potem klęknę, założę pierścionek, dam kwiaty. Albo nie, jeszcze inaczej. Jak znam życie, a mam trzech braci żonatych, jak to moja ciotka powiedziała, Kowalscy wychowali czterech synów, trzech normalnych, jeden ksiądz. Więc ja mam trzech żonatych braci i wiem, jak chłopaki przeżywali swoje oświadczyny. Mężczyźni na ogół to są mocni w słowach przy kolegach w pracy, ale jak ma wobec swojej ukochanej wypowiedzieć te najważniejsze słowa życia, to ten chłopina, ręce drżą spocone, te kwiatki wymiętolone w tych rękach. Znaczy, Halinka, bo wiesz, Halina, ja chciałem ci powiedzieć, znaczy, bo wiesz, Halina, już 4 lata, tak, znaczy, bo wiesz, Halina, to życie i wiesz, Halina, w końcu wydusił z siebie, Halina, kocham cię, zostań moją żoną. To wtedy, no, Halina, taka ulga nareszcie. 3 lata na to czekałam. Jeszcze tak kokieteryjnie, no, muszę się zastanowić. Wiecie, moi drodzy, to są najpiękniejsze sceny miłosne, bo one są prawdziwe, choć nieporadne. Na filmach to wszystko podkolorowane. Jeszcze sztuczne łzy wpuszczają do oczu, żeby tak się wzruszyć. Okrągłe, ładne słówka. A tutaj jest to takie nieporadne, niezgrabne, ale prawdziwe. To jest piękne dlatego. To są najpiękniejsze sceny. Niesfilmowane. Ile łzy, jak łzy popłyną i tak dalej. Jak rodzice błogosławią dzieci do ślubu czy do święceń kapłańskich. Przecież ojciec mów, przemawia: córko, synu, tam błogosławimy cię. No to jest jąkanie, płacz, takie dukanie niby. Ale jakie to jest piękne, bo to jest wzruszenie i płynie z głębi serca. Dlaczego my tak lubimy słuchać modlitwy powszechnej dzieci, jak dzieci spontanicznie podnoszą rękę i mówią do mikrofonu? Bo dziecku płynie to z serca. I to jest czasem śmieszne, ale i wzruszające, i prawdziwe zarazem. Kiedy mnie w parafii Chrystusa Króla na Targówku, gdzie byłem wikariuszem, chłopiec jako młody ksiądz, jeszcze miałem mszę dla dzieci, podniósł rękę i mówi: módlmy się za Kościół, żeby nie zbankrutował jak inne firmy. Wiecie, moi drodzy, ludzie się uśmiechnęli, ale z drugiej strony ten dzieciak nie rozumiał, że Kościół to nie firma. Lubił chodzić do kościoła. Nasłuchał się w telewizji, że firmy bankrutują, i się przestraszył i się pomodlił. Ale jakbyśmy tak głębiej spojrzeli, to przecież sporo w tym racji. Sporo w tym racji. Żeby Kościół duchowo, moralnie nie zbankrutował. Kiedyś, wiecie, moi drodzy, była taka też sytuacja już na pogrzebie. Umarł taki brygadzista budowlany. Pracował w firmie budowlanej 30 lat. I dyrektor mówi, kierownik, a brygadzista miał składać wieniec w imieniu całej brygady. I dyrektor mówi do brygadzisty: panie Czesiu, niech pan przemówi na pogrzebie zmarłego Stasia. Ale panie dyrektorze, ja nie potrafię mówić. Niech pan przemówi, ale wieniec mamy, wystarczy. Panie dyrektorze, ja się skompromituję, ja nie potrafię przemawiać. Pan dyrektor powie: Stasiu, Czesiu, mówię ci, parę zdań powiedz, będzie elegancko przy kolegach. I wiecie, moi drodzy, on powiedział ciekawą rzecz. Rzeczywiście, niezgrabnie, nieporadnie, stoi z tym wieńcem nad grobem i mówi: żegnamy cię dzisiaj, Stasiu. Cóż powiedzieć w takiej chwili? szczęścia na nowej drodze życia. Wiecie, moi drodzy, taki standard na ślubach, jak się mówi. Ale jakby głębiej się zamyśleć, to czy nie miał racji? Tak. Nowa droga, nowego życia, wieczności, szczęście. Coś z tego jest. Ja chodziłem kiedyś po kolędzie w Otwocku. W progu czekała na mnie dziewczynka. Już nie mogła się doczekać, bo rzeczywiście kolęda się trochę opóźniała. Pięknie ubrana, złapała mnie za rękę, prawie tańczy i prowadzi mnie. Pomodliliśmy się z rodzicami, porozmawialiśmy. Na szczęście miałem w teczce ostatnią czekoladę. I mówię, Natalka, proszę od księdza czekoladę. Dla innych dzieci mam tylko cukierki, a dla ciebie czekoladę, bo mnie tak pięknie nikt nie powitał jak ty. Ale wiesz co, proszę cię, pomódl się jeszcze za księdza proboszcza. Odmów taką modlitwę, jaką umiesz, bo nie wiedziałem, czy ta dziewczynka jakąś już zna modlitwę. I ona w prostocie serca, nie rozumiejąc do końca, oczywiście, że ja się za księdza proboszcza pomodlę, bo ja właśnie się nauczyłam modlitwy. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. I ja w pewnym momencie mówię, to ja Natalka wycofuję. Ale potem mówię, a módl się już i wieczny odpoczynek, będę pierwszym żyjącym księdzem, który będzie w wypominkach i to może nawet rocznych. Wiecie, moi drodzy, to, co płynie z serca, tak jak umiesz, tak jak potrafisz. O mały włos stłuczki nie miałeś. Podziękuj w myśli, Boże, czuwaj nade mną i dzięki za to, że wyszedłem z tej opresji. Popatrzcie, to powoduje, że my jako chrześcijanie nabieramy takich zdrowych odruchów zwracania się w różnych sytuacjach do Pana Boga. Często oskarżacie się z nadużywania imienia Bożego. Czy zawsze słusznie? Ja twierdzę, że nie zawsze słusznie. Owszem, nie wolno kpić z imienia Boga, żartować, ale jeżeli w chwilach trudnych, dramatycznych nawet, albo radosnych, odruchowo przyzywasz imienia Boga, czy to jest grzech? Wyobraźmy sobie taką sytuację. Wraca twój mąż z pracy. Ty jako kobieta świetnie wyczuwasz, że jest zdenerwowany, bo kobiety mają ten dar wychwytywania emocji i że coś jest dobrze albo źle. Heniek, o Jezus Maria, jesteś zdenerwowany. Widzę to, Heniek, mów. Jezus Maria, co się stało? No wjechał mi w kufer, zagapił się. No wjechał mi, ale wieś, Helenka, błotnik się wymieni, będzie dobrze, bo to tylko plastik. Czy to jest grzech? Ja tu nie widzę grzechu. Odruch. Tak samo w radosnym momencie. Ów Henryk, przysłowiowy Heniek, Jezus Maria, widzę, że jesteś jakiś radosny. Mów, Heniek, bo umieram z ciekawości. Helenka, na święta dali nam nagrodę i jeszcze od 1 stycznia podwyżka. Jezus Maria, Boże, dziękuję Ci. Czy to jest grzech? Ja tu nie widzę grzechu. Dlatego, że moi drodzy, jeśli my jesteśmy nasyceni Panem Bogiem, to my chcemy każdą sytuację życiową przeżywać z Panem Bogiem. I są odruchy dobre i złe, jak powiedziałem. Kiedyś uczniowie pytają mnie dawno temu, a ksiądz chodzi na Legię, bo ciągle o tych meczach, a chodzę, a w sutannie? Nie, no w sutannie nie chodzę. A jak księdza spotkamy, bo my też chodzimy, to jak się mamy zwracać? Ja mówię, nie krzyczcie na pół stadionu, proszę księdza, po co mają się wszyscy patrzeć? Mówcie do mnie, wujku. I spotkałem 4 uczniów na Łazienkowskiej. Jeden mnie poznał. Ej, chłopaki, wujek, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Oczywiście wszyscy wiedzieli, jaka branża. Odruch, dobry odruch. Oni mnie nawet zawstydzili tym. Bywają odruchy złe. Ksiądz przybijał sztachety do parkanu, dzieciak wraca ze szkoły, stoi i tak patrzy, jak proboszcz to robi. 5, 10, 15 minut. Proboszcz mówi, czemu ty nie idziesz do domu, tylko tak patrzysz, jak ja te sztachety przybijam, a czekam, co ksiądz proboszcz powie, jak się młotkiem w palec uderzy. Wiecie, to są odruchy złe w tym wypadku. Ale oby jak najwięcej tych dobrych. Jeżeli my Pana Boga wprzęgamy, przepraszam za wyrażenie, w każdą sytuację naszego życia, to jest to naprawdę przeżywanie dnia w obecności Boga, mimo że wykonujesz swoją robotę, swoje zajęcia. Siostry i bracia, ale to, co my mamy takie dwa podstawowe kłopoty z modlitwą. To są tak zwane rozproszenia. Niektórzy są tak zniechęceni, proszę księdza, odpływam myślami, nie mogę zebrać myśli. Klękam do modlitwy wieczorem, ledwo żyję, podparty o krzesło czy o łóżko. Myśli nie mogę zebrać. Czy to ma sens? Siostry i bracia, otóż ma sens. Każda modlitwa, nawet pełna rozproszeń, jest wyznaniem wiary, jest aktem miłości do Boga i jest znakiem pokory. Nawet jeżeli same usta się modlą, to chwała Panu, bo my nie żyjemy w jakimś sterylnym środowisku, warunkach. My nie jesteśmy komputerem, który można zaprogramować. My nasycamy się różnymi bodźcami z zewnątrz. Praca, dom, rodzina, dzieci, ile wy macie trosk, kłopotów, to wszystko przechodzi przez twój umysł i serce. I gdy klękasz do modlitwy, przychodzisz na mszę świętą, to nie jest tak łatwo jak skalpelem odciąć to wszystko. Przychodzimy z życiem do Boga. Może nawet w czasie tej mszy świętej jeszcze komuś tam świta w głowie zaraz. No chyba wyłączyłam czajnik. Nie, zaraz, a może nie wyłączyłam. Nie, chyba wyłączyłam. Czasem tak jest, że po mszy człowiek rozważa. Zaraz, jeszcze opony zimowe nie wymieniłem. Dobra, po mszy pojadę do tego wulkanizatora. A i te trzy telefony muszę wykonać. Czasem tak nam te rzeczy wchodzą w głowę, zanim od tego odjedziemy. I dlatego, moi drodzy, ja myślę, że Pan Bóg jest tu bardziej wyrozumiały, niż nam się wydaje. Nawet my księża miewamy takie momenty rozproszeń i w czasie mszy świętej. Każdy według mnie ksiądz musi taką próbę przejść. Jeden, myślę, że was nie zgorszę, jeden z moich kolegów został proboszczem i mówi, słuchaj, odprawiam mszę świętą, a taki mały dzieciak bawi się pieniążkiem. W lewo, w prawo, turla sobie, w lewo, w prawo. Rozpraszał mnie na początku, ale jakoś to przetrzymałem. Ale mówi, jeszcze bardziej mnie rozproszył, jak ja patrzę już dawno po zebraniu na tacę, a dzieciak dalej pieniążkiem się bawi. Co ten pieniążek robi jeszcze w jego rękach? Ale myślę, że was nie skorczyłem. Moi drodzy, myślę, że to jest rzecz, od której my w 100% nie uciekniemy. Oczywiście bywają rozproszenia zawinione. Wtedy, kiedy nie dość przygotujemy się do modlitwy. Jeżeli, moja droga, obejrzysz 658 odcinek wenezuelsko-paragwajsko-irańskiego serialu, gdzie potrafią przez 3 odcinki schodzić z pierwszego piętra na parter, i Mario, Rodrigo, mam ci coś ważnego do powiedzenia, ale Mario, Rodrigo, the end, i klękniesz do modlitwy, jeszcze ciepły telewizor, nie dziw się, że jeszcze będą ci te sceny filmowe mrygały przed oczyma. Panowie, jak do późna w nocy będziemy Ligę Mistrzów oglądać, czy Mundial, i tak patrzysz, śpi żonka, to se jeszcze, skróty. I klękniesz do modlitwy, ciepły telewizor, nie dziw się, że zamiast o Panu Bogu będą ci te postacie piłkarzy mrygać przed oczyma. Na tyle, na ile nas stać. Złożyć dar, na jaki nas stać. Siostry i bracia, ale to, o czym ja tak długo mówię, to jest jedna trudność rozproszenia, ale też drugi trudny moment, iż wydaje nam się, że Pan Bóg czasem nie wysłuchuje naszych modlitw. Tyle lat się modlę, proszę, dlaczego nie otrzymuję? Siostry i bracia, każda modlitwa, jeśli jest godziwa, jest wysłuchana, ale nie każda prośba spełniona. To są dwa odrębne zagadnienia. Scenariusz, który my sobie piszemy, nie zawsze pokrywa się ze scenariuszem Boga. Każda nasza modlitwa powinna kończyć się takim westchnieniem: Boże, jeśli jest taka Twoja wola. Dlatego, że jeśli taka jest Twoja wola, to znaczy, że to mnie ma przybliżyć do Ciebie. Modlitwa błagalna jest prośbą o to, żeby dobro, które Bóg zamierzył wobec nas, żeby się spełniło. Dobro, które Bóg zamierzył wobec nas, żeby się spełniło. Ale powie ktoś, to dlaczego mam się modlić i prosić, jak Pan Bóg wie, co mi jest potrzebne? A popatrzcie taką sytuację. Wraca twoje dziecko czy wnuczek ze szkoły. Wiesz, że jest głodny, trzeba dać mu obiad. Wdrapuje ci się na kolana mamunia czy babunia. Kochasz wnusia, a wnusio ciebie. Dostanę obiadek? Przecież ty i bez tego dasz mu ten obiad. Ale jak cię pokornie prosi, czy nie rozkleja ci się twoje serce, jak patrzysz, że to dziecko kocha cię, pokorne jest i prosi? Podobnie z Panem Bogiem. Bóg wie, co nam jest potrzebne, ale my Go błagamy, żeby to się spełniło. Tylko podkreślam, nie zawsze, co my zaplanujemy. Moi drodzy, powiem taką jedną anegdotę. To jest, podkreślam, anegdota, ale bardzo pouczająca. Gdyby Pan Bóg spełniał skrupulatnie nasze prośby, czasem byśmy tego bardzo żałowali. Pewne małżeństwo było z jednego rocznika. Obydwoje kończyli 60 lat. Objawił im się anioł. I anioł mówi do nich: mogę dać wam prezent z okazji 60. urodzin. Co ty byś chciała? Do kobiety, mówi, do żony. Ja bym chciała podróż dookoła świata. Będzie. A do mężczyzny: a ty co byś chciał? A ja bym chciał mieć żonę 30 lat młodszą. Ona na niego spojrzała, anioł go za ramię. Oczywiście, będziesz miał. I zrobił go 90-latkiem. Prośba spełniona. Moi drodzy, ale to, o czym ja tak długo mówię, to jest właśnie ten pierwszy sposób miłowania Pana Boga, czyli świadome. I króciutko już na koniec powiem o tym drugim sposobie miłowania Pana Boga, czyli nieświadomym. A kochamy Boga, nie myśląc w ogóle o Nim, wtedy, kiedy spełniamy swoje życiowe zadanie. I w przypadku was, osób świeckich, to jest większość waszego życia. Czyli robisz to, co jest twoim życiowym zadaniem i ty naprawdę kochasz Boga, nie myśląc o Nim. Weźmy taką sytuację. Mąż rano wyjeżdża, bo jest kierowcą na tirze. Daleka trasa. Kalinka, wstaniesz rano o 5:00, zrobisz mi śniadanie i kanapeczki, bo ja rano o 6:00 już muszę ruszać w trasę. I ty 5:00 rano, zaspana w tym szlafroku, krzątasz się po tej kuchni, półprzytomna, nie myślisz o Panu Bogu, tylko niech On już jedzie, buziak na drogę, a ty sobie jeszcze 2 godziny dośpisz. Ale ty kochasz Boga, bo się poświęcasz, przerywając sen, noc, żeby męża wyposażyć na drogę. To jest miłość do Boga poprzez wykonywanie takich czynności. Twój przysłowiowy Zdzicho rusza w trasę w imię Ojca i Syna pod twoją obronę. Boże, czuwaj nade mną, bo pamiętał akt strzelisty. Nie myśli o Panu Bogu, tylko żeby bezpiecznie dojechać, towar dowieźć, rozładować, zarobić pieniądze, wrócić do kochanej żony i dzieci. To jest miłość do Pana Boga. Pracujesz w banku, ślęczysz przed tym komputerem, te cyferki rozliczasz. Nie myślisz o Bogu, ale Boga kochasz, bo to jest twoja praca. Na utrzymanie zarabiasz pieniądze całej rodziny. Nauczycielka w szkole męczy się z tymi dzieciakami. Nie myśli o Bogu, ale trzeba te dzieci wychowywać i uczyć. Ksiądz przebiera się w dres, idzie z ministrantami grać w piłkę. Nie myśli o Panu Bogu, tylko żeby chłopaki się nie pokopali, przyzwoicie zachowali, bo to jest też forma pracy duszpasterskiej i wychowawczej. Mało tego, kiedy odpoczywamy, a mamy wręcz obowiązek odpoczywać, bo powtórzę raz jeszcze, nie jesteśmy maszynami, komputerami. Wyczerpujemy się. Mamy ograniczone nasze siły fizyczne i psychiczne. Kiedyś taką pieśń pielgrzymkową się śpiewało. Gdy idziemy poprzez świat, chwalmy Boga. Gdy widzimy dobry film, chwalmy Boga. W każdym miejscu, w każdy czas chwalmy Boga. To jest miłość do Boga. Kiedy spacerujesz, idziesz do kina, do teatru, zabierasz żonę, odpoczywacie, jedziecie do rodziny, biesiadujecie. To jest miłość do Boga. trzeba podtrzymywać te więzy. To jest człowiekowi potrzebne. Oczywiście zachowując odpowiednie proporcje. W tej pieśni wszystkie nasze dzienne sprawy śpiewamy takie piękne słowa. Niech Cię nawet sen nasz chwali. Kiedy śpimy, jesteśmy w ogóle nieświadomi, a my wielbimy Boga. Snem nabieramy siły, by podjąć nowe zadania następnego dnia. Oczywiście, jak przed świętami, drodzy panowie, będzie mnóstwo pracy w domu, żona już nie wie, w co ręce włożyć, tu choinka, tu śledzie, tu karp, a ty na łóżeczku, na kanapie z pilotem i z gazetką, dwie ręce zajęte. Z dziku ruszyłbyś się, chociażbyś może dywany potrzepał. Halinka, ten ksiądz tam na tych rekolekcjach mówił, że snem można chwalić Pana Boga, to ja tak poleżę sobie do wieczora. No to, moi drodzy, rekolekcje do poprawki. Ale czujemy, o co chodzi. Siostry i bracia, benedyktyńska zasada ora et labora, módl się i pracuj. To są dwa koła zębate, zachodzące się, a koła zębate dobrze zachodzące się, dobrze pracują. Naoliwione dobrze pracują. Proporcje modlitwy i pracy w waszym powołaniu są inne niż w kapłańskim, zakonnym. Bo różne są nasze powołania. Wy macie rodzinę na utrzymaniu, dom. My więcej musimy się modlić. Brewiarz i inne praktyki za Kościół, za was, za parafian. Przygotowywać się do kazań, sprawować Eucharystię, spowiadać. Ale to są różne powołania. I dlatego, moi drodzy, ora et labora. Jak kiedyś staniemy przed obliczem Pana Boga, żebyśmy mieli i ręce, i serce pełne takich znaków miłości do Pana Boga, bardzo konkretnych. Amen.